Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
Młodzieżowy zespół instrumentalny Richard Carr 64.
I niepostrzeżenie pojawiamy się. Kolejny sobotni wczesny wieczór przy mikrofonie Andrzej Kusy.
Krzysztof Kuziński, dobry wieczór.
Kolejne 13. oby szczęśliwe wydanie audycji Pro Kontra, czyli audycji, w której rozmawiamy sobie o polskim kinie, o polskiej muzyce, o polskiej kulturze w ogóle i o tamtych czasach, bo tak naprawdę szczególnie dwa tygodnie temu, gdy podejmowaliśmy temat, do którego jeszcze dziś na chwilkę sięgniemy, czyli temat piłki nożnej, to tak naprawdę mówimy po prostu o tych czasach sprzed lat 50, 60. No i dziś oczywiście kolejne tematy, kolejne filmy, kolejne postacie, o których chcielibyśmy wspomnieć, ale rozpoczniemy chyba od pewnego uzupełnienia naszego spotkania sprzed tygodnia i sprzed dwóch tak naprawdę.
W zasadzie to jest takie przypomnienie, taki suplement drobny, a może nawet dygresja można nazwać, dotycząca osób, które pośrednio albo bezpośrednio dotyczył film Człowiek na torze. Rok 1956 produkcja, film został pokazany w styczniu w 1957 roku. Film wyreżyserowany przez Andrzeja Munka, nieodwołowanego zresztą. I w tym filmie, chociaż tematyka nie jest związana z piłką nożną, a z tematyką kolejarską, a jak mówimy o tematyce kolejarskiej, to zaraz mi się przypomina, a tobie jaki klub ewentualnie?
No ten z Poznania, no.
Kolejarski klub sportowy Lech
Poznań, oczywiście.
Chociaż w Łodzi, panie Krzysztofie, też był kolejarz w Łódź.
Był. Pamiętam jeszcze chyba w czasach mojego dzieciństwa, gdzieś tam na poziomie czwartej ligi może nawet grał?
Nie, tak? Chyba aż tak wysoko to chyba nie grali, ale powiedzmy, że gdzieś tam w niższych ligach, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że w tym filmie wystąpił Zygmunt Listkiewicz. Zygmunt Listkiewicz, jeden z głównych bohaterów tej kolejarskiej opowieści, a w zasadzie to można powiedzieć, że to jest film tak trochę przypominający trochę film kryminalny, powiedziałbym nawet, bo tam jest dochodzenie, ginie człowiek, w związku z tym takie podszyty kryminałem jest na pewno ten film. Natomiast w tym filmie jedną z głównych ról zagrał właśnie Zygmunt Listkiewicz, który, jak się okazuje, jest ojcem Michała Listkiewicza. Michał Listkiewicz to jeden z naszych najlepszych sędziów, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, a także potem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Tak, za czasów jego prezesury sporo się działo, no ale my dzięki temu troszeczkę to środowisko piłkarskie, to organizacyjnie się, myślę, mocno uporządkowało właśnie za czasów Michała Listkiewicza, który, tak ja przynajmniej kojarzę, że on był jednym z tak naprawdę z pierwszych polskich sędziów uznawanych na tym najwyższym poziomie. No dziś też mamy takich sędziów jak Szymon Marciniak chociażby. No i przewijali się przez ostatnie lata przeróżni sędziowie, no głównie właśnie w rozgrywkach europejskich. Ale wydaje mi się właśnie, takie mam przynajmniej skojarzenie, że Michał Listkiewicz, jeśli nie był pierwszym polskim międzynarodowym sędzią, to z pewnością był jednym z pierwszych, no bo on przecież zaczynał jeszcze dużo, dużo wcześniej, zanim tak naprawdę to jego nazwisko się rozpropagowało. No i on zaczynał właśnie, czy to jako arbiter techniczny, czy jako arbiter wspomagający na liniach boiska, więc to powolutku piął się do góry i zyskiwał.
To znaczy racja, lata 80., w tym lat 80. i 90., natomiast jednym z pierwszych takich międzynarodowych sędziów na tym najwyższym poziomie i zauważonych przez międzynarodową organizację sędziowską piłkarską, to był Alojzy Jargus, który sędziował w latach 70., na początku lat 70. I chyba on był jako pierwszym polskim sędzią, który sędziował w Mistrzostwach Świata, z tego co dobrze sobie przypominam. Nie prowadził jako główny, ale zdaje się na linii. Trzeba by było to sprawdzić.
Słuchałem jakiś czas temu takiego podcastu, w którym Michał Listkiewicz opowiada właśnie o swojej karierze, w ogóle o początkach swojej kariery sędziowskiej, wcześniej troszeczkę piłkarskiej. No i wydaje mi się, że właśnie nazwisko tego pierwszego arbitra też wspominał. Zdaje się, że gdzieś tam u jego boku troszeczkę zaczynał swoją karierę. No taka ciekawostka na początek naszego dzisiejszego spotkania, w którym tematy będą jeszcze różne, choć oczywiście od czego to, Andrzej, zależy? Od tego, ile będziemy gadać.
A, tak, to zaskoczyłeś mnie teraz. To zależy, ile filmów i muzyki przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa.
Dokładnie.
Natomiast teraz wypadałoby przejść już do tym dłuższym suplemencie. Miała być dygresja, powstał suplement do piłkarskich naszych spotkań. Może Państwo mają dosyć tej piłki nożnej w filmach. W związku z tym dzisiaj inny temat zagości w Prokontrze.
Tak, dzisiaj też inny temat. Nie zawsze te tematy, które poruszamy w naszych spotkaniach, są łatwe. No ale i tematyka filmów, szczególnie myślę w latach 70., nie zawsze podejmowała te łatwe, lekkie i przyjemne tematy i nie zawsze te filmy były właśnie takie lekkie i łatwe, ale z pewnością były interesujące. Ciekaw jestem, Andrzej, co tam masz w swoich jak najbardziej skrzętnie przygotowanych notatkach, jaki temat możemy teraz jako następny podjąć?
Myślę, że temat, że tak powiem, lekarski.
Tak, tematyka medyczna, która, jak się okazuje, przewijała się w polskim kinie już właściwie od wczesnych lat 60., może nawet gdzieś od końcówki 50., ale my dziś chcemy się skupić na kilku dość konkretnych tytułach, z których część ja miałem przyjemność w tym tygodniu oglądać. Jako pierwszy może, co proponujesz? Może Zarazę, a może...
Może kardiogram.
Może kardiogram.
Bo kardiogram chronologicznie jest jakby
wcześniej.
Wcześniejszą opowieścią dotyczącą doktora Zawady, z tego co pamiętam.
Tak, zdaje się, że tak, choć to różnica jest niewielka, bo to chyba rok po roku były filmy produkowane. Kardiogram to rok 71.
Tak, a Zaraza 72.
No, tak jak kojarzyłem, że i ja chyba tak w takiej kolejności też sobie je oglądałem, tak...
Przepraszam, w reżyserii, no tak, Roman Załucki.
Roman Załucki, tak.
Jest reżyserem filmu zatytułowanego Zaraza, zresztą Kardiogram zdaje się też.
Tak, Kardiogram to też jego dzieło, ale co ciekawe, różni scenarzyści, bo w przypadku Kardiogramu to Ireneusz Iredyński.
Iredyński, tak, niezwykła postać.
Znakomity scenarzysta, a scenariusz do Zarazy, myślę, że troszkę na fali jakiegoś sukcesu Kardiogramu, Roman Załuski napisał scenariusz do Zarazy razem z Jerzym Ambroziewiczem. No ale wspomnijmy przede wszystkim może o tym, kto występuje w Kardiogramie najpierw. Od niego chronologicznie zaczniemy.
Tadeusz Borowski przede wszystkim, bo to jest taka postać, która spina te dwa filmy jako Adam Rawicz. Jako Adam Rawicz. Jest tutaj nie Zawada oczywiście, jako Rawicz. To pomyliło mi się też, to też jest związane z Załuskim, staje się. Serial, w którym występuje Bronisław Cieślak.
A tak, zdaje się, że tak. Tadeusz Borowski spina, ale doskonale oddaje różnorodność emocji swojego bohatera. Ja oglądając to właśnie myślałem o tym, że mocno gdzieś w pewnych momentach, szczególnie zarówno w pierwszym, jak i w drugim filmie, bohater Adam Rawicz grany przez Tadeusza Borowskiego w Zarazie, właśnie troszkę motał się, z jednej strony próbował się przebijać przez te kolejne organizacyjne, że tak powiem, problemy, bo film Zaraza dotyczy prawdziwej zarazy, która miała miejsce w 1963 roku we Wrocławiu. To była epidemia czarnej ospy. No i właśnie Tadeusz Borowski gra takiego bohatera, takiego lekarza, który tutaj musi zderzyć się z tą ścianą PRL-owskiej organizacji, a właściwie braku organizacji, bo to niestety często tak było, i musiał mocno przekonywać różnych, no, na różnych szczeblach władzy kolejnych partyjnych działaczy o swoich postępowaniach. Ciekaw jestem, Andrzej, kiedy ty te filmy, czy ty mogłeś je obejrzeć już w czasach premiery, gdzieś na początku lat 70?
Nie, ja obejrzałem oczywiście troszkę później. Natomiast jeśli chodzi o...
Halo?
Tak. Halo.
O, jesteśmy.
Jeżeli chodzi o Zarazę, o film Zaraza i o tę sytuację z 1963 roku, to proszę sobie wyobrazić, że co by nie powiedzieć na temat tamtych czasów dość nieciekawych, to jednak ludzie stanęli na... poradzili sobie przede wszystkim na tyle skutecznie z... To nie były jakieś śmiechy, to nie były ćwiczenia, to była bardzo poważna sprawa, kiedy czarna ospa, prawdziwa ospa wraca po iluś tam latach, kiedy sami lekarze twierdzili, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego było w naszym kraju, żeby sobie na tyle skutecznie poradzić z epidemią czarnej ospy w samym Wrocławiu, że ta epidemia nie przeniosła się na cały kraj i dalej. No, inne środki lokomocji były i przemieszczanie się ludzi.
Ale mimo wszystko.
To uratowało na pewno, ale też dyscyplina i taka, powiedziałbym, dyscyplina samych ludzi, co też trzeba było tej dyscyplinie troszkę pomóc, ale tych, którzy organizowali ten system izolowania chorych osób albo potencjalnie chorych osób od zdrowych. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w tym samym roku, po kilku miesiącach, nie wiem czy to było 6 miesięcy później, odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w koszykówce.
A to ciekawa rzecz, to tego nie wiedziałem, ale znowu nam się wątek sportowy, tak sam z siebie, że tak powiem,
dlatego sportowy, dlatego, że to było wielkie wydarzenie wtedy.
No tak, tak.
Więc polska reprezentacja startowała, także no właśnie, i tutaj ten aspekt samodyscypliny. No jednak lekarze też prezentowali dosyć wysoki poziom wtedy.
Tak, zdecydowanie. I trzeba przyznać, że jeśli Państwo nie widzieli, to szczególnie Zarazę ogląda się troszkę jak taki film, no jeśli nie thriller, to na pewno taki troszkę w takim sensacyjnym jest on tempie stworzony.
No, jeżeli chodzi o konstrukcję samego filmu, to jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany.
Tak, taka duża dynamika tej akcji, mimo że tak naprawdę dużo rzeczy dzieje się przecież w szpitalach, na oddziałach zakaźnych i tak dalej, czy w partyjnych biurach, to cały czas ta akcja płynie tak wartko i nagle człowiek zauważa, że minęło te 90 minut, ile trwa właśnie film Zaraza. Rok 1972. Jeszcze wspomnijmy przy okazji, że muzykę do niego, całkiem ciekawą, niestety niedostępną, stworzyła Alina Piechowska.
No, zresztą do kardiogramu również pani
dokładnie
Alina,
tak samo, do kardiogramu.
To podobny zespół, który pracował nad filmem Kardiogram w 1971 roku i Zaraza.
Tak, zresztą w tym samym, oczywiście, co ciekawe, ten sam zespół filmowy Thor był producentem obu tych filmów. Powiedzmy jeszcze o tym, kto grał w obu, od kardiogramu poczynając. No, wspomnieliśmy już o znakomitym Tadeuszu Borowskim, ale w kardiogramie możemy też w ważnej roli zobaczyć Annę Seniuk, oprócz niej również Halinę Kowalską-Nowak, Bogusza Bilewskiego, znakomitego i również nieodżałowanego przecież, także Adolf Chronicki, Eliasz Kuziemski, Ferdynand Matysik, Józef Nowak, Bolesław Płotnicki czy Włodzimierz Nowak, który zresztą grał kolegę Rawicza z czasów studiów. To jeśli chodzi o kardiogram, coś chciałeś dodać?
Tak, Halina Kowalska to oczywiście znana postać z różnych filmów z lat 70. Przypomnę tylko kilka: Nie lubię poniedziałku, Nie ma róży bez ognia, a także w Alternatywach 4, gdzie grała solistkę operową.
Śpiewaczkę. Bardzo charakterystyczną zresztą postać i bardzo dobrze ty ją zagrała.
Nie znam chyba filmu, w którym pani Halina nie zagrałaby świetnie.
No dokładnie. Jeśli chodzi o Zarazę, to obok Tadeusza Borowskiego możemy zobaczyć Janusza Bukowskiego. To jest kolejny aktor, który jest tak charakterystyczny, że możemy nie znać jego nazwiska. Ja tak miałem przez całe lata. Może mogę nie znać jego twarzy, a będę rozpoznawał oczywiście głos, bo on doskonale radził sobie również jako aktor dubbingowy. Janusz Bukowski, Stanisław Michalski, Maciej Reisacher, także Iga Majr, Jolanta Wanat, Bogusz Bilewski ponownie się pojawia, ponownie Eliasz Kuziemski, także Ferdynand Matysik, Igor Przegrodzki, Jerzy Moes czy Anna Lutosławska. Wspomniałeś o tym, że zespół, który pracował przy produkcji filmu, był niemal ten sam przy obu. No i jak widać, częściowo przynajmniej zespół aktorski również się tutaj powtarzał. Kardiogram, rok 71 i Zaraza, rok 72. Jeśli chodzi o Zarazę, to posłuchamy za chwilę utworu, który, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś, nie wiem czy w połowie, ale gdzieś przewinął się utwór, który Państwo doskonale znają, zresztą nie pierwszy raz on wówczas, znaczy nie ostatni raz pojawiał się on w polskim kinie. Wielki przebój Marka Grechuty i grupy Anawa. To będą niespełna 2 minuty, ale myślę, że chwilka oddechu nam się przyda.
Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki. jak i wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.
No i ten utwór ma tylko jedną wadę, jest króciutki, ale niezwykle uroczy i właśnie urok jest jego, myślę, największym atutem. No i oczywiście doskonała melodia i piękny tekst. Marek Grechuta i grupa Anawa, której to muzyki słuchali koledzy właśnie w filmie Zaraza, Tadeusz Borowski, chyba razem z doktorem Bielskim, ale już teraz nie jestem pewien, sięgam do swojej dziurawej pamięci. Opowiadaliśmy o medycznych filmach powiązanych ze sobą w wielu aspektach, ale oczywiście to nie jedyne filmy, nie jedyne seriale, nie jedyne dzieła polskiego kina.
Krzysztofie, na chwileczkę wejść ci w słowo, przepraszam, bo
oczywiście
chciałem dwa słowa o Tadeuszu Borowskim powiedzieć, bo to jest jednak, był jednak wybitny aktor. Zmarł 3 lata temu, w marcu, w Warszawie, urodził się także w Warszawie w 1941 roku. I ja powiem szczerze, z wielu filmów kojarzę tego świetnego aktora. A trzeba wiedzieć, że w dzieciństwie pan Tadeusz marzył, by być strażakiem, a mama chciała, żeby został księdzem. Ale wybrał zupełnie inną drogę. Trenował nawet boks.
O, to jeździł, ciekawe.
Pływał, szermiarkę trenował. Także był wszechstronnie, że tak powiem, ukształtowany pod względem sprawnościowym. I to mu na pewno pomogło przy kreowaniu wielu ról.
Tak, zdecydowanie. I te role były bardzo takie, bardzo wchodził w rolę, mam wrażenie, tak jak przynajmniej kojarzę go.
Pierwszy raz można było zobaczyć Tadeusza Borowskiego w filmie Banda w 1964 roku. Miał wówczas 23 lata, ale dopiero po 7 latach powrócił do filmu, właśnie do filmu Kardiogram. Potem zagrał jeszcze na Przełaj i Zaraza, także w sumie, no jeszcze jest ogłoszenie matrymonialne o tym filmie, nie wiem, czy rozmawialiśmy, w każdym
chyba
razie
nie.
Proponowałem ci, żebyś obejrzał. Z tamtej strony Tęczy, Zniszczyć Pirata, to są wszystko filmy z 1971-72.
Tak.
6 filmów w ciągu 2 lat, to powiem szczerze, jest bardzo ciekawy wynik. A potem za bardzo nie zwalnia Tadeusz Borowski, jeżeli chodzi i reżyserzy, którzy z nim współpracowali, nie zwalniają w obsadzie w swoich filmach. Rok 75, Dyrektorzy na przykład. Też bardzo, bardzo ciekawa rola. Śledztwo w roku 1973, Godzina za godziną, 74. No i W znakach szczególnych, gdzie się spotyka między innymi z Bronisławem Cieślakiem, grają wspólnie w serialu w 1976 roku. To jest ten serial, który powstał tuż przed serialem detektywistycznym. 07 zgłosi się.
Tak, zresztą serial bardzo ciekawy, bardzo dobrze się go ogląda.
Do tej pory, prawda? Tyle
tak, doskonale.
Ale i mówisz o znakach szczególnych.
Mówię o znakach szczególnych, jak najbardziej.
Tak, znaki szczególne i oczywiście 07 zgłosi się.
No, 07 zgłosi się, to jest wciąż przypominane, więc z jego nawet nie trzeba tak naprawdę reklamować. No naprawdę bardzo gęsto od ról Tadeusza Borowskiego, i mniejszych, i większych. No i to jest też taki aktor, którego nie da się z nikim innym pomylić i czasem wystarczy głos, który też miał bardzo charakterystyczny, wystarczy głos, żeby wiedzieć, że mamy do czynienia właśnie z Tadeuszem Borowskim. No a mnogość jego działalności filmowej, choć też pewnie teatralnej, wskazuje na to, że również ceniony był przez właściwie chyba wszystkich znaczących.
Ale jeszcze na koniec, Krzysztofie, przypomniała mi się jedna ciekawostka związana z Tadeuszem Borowskim, a w zasadzie z jego rolą. Jak pamiętasz, w Znakach Szczególnych grał inżyniera Zdzisława Rudnika, przyjaciela Zawady.
No tak.
I inżynier Rudnik pojawia się w filmie Wściekły w 1979 roku, gdzie również pojawia się inspektor kreowany przez
Bronisława Cieślaka. Faktycznie, tak. To, żeś teraz przypomniałeś mi ten wątek, my chyba zresztą kiedyś o nim rozmawialiśmy między sobą, tak przy okazji, zanim weszliśmy na antenę.
I reżyseria Roman Załucki.
Znowu nam się powtarza, prawda? Tak, Roman Załucki dzisiaj jako
Tadeusza Borowskiego, prawda?
Tak. Taki troszkę bohater z przypadku, ale jak najbardziej słuszny bohater, czyli Roman Załucki nam się tutaj zrobił jednym z bohaterów audycji. No ale wspomnijmy jeszcze o innych filmach i serialach, w których medycyna czy praca personelu szpitalnego były takimi motywami, jeśli nie przewodnimi, a przecież były takie, to przynajmniej wątkami, które miały jakiś ważny wpływ na historię opowiadane w filmach i w serialach. I ciekaw jestem, jakie tytuły masz tam jeszcze, Andrzej, na podorędziu.
No, ja wielkim sentymentem darzę serial Doktor Ewa.
Ja pierwszy raz przyznam, oglądałem Doktor Ewę w tym roku, w tym roku. Gdzieś na początku tego roku.
W związku z tym, że to był film telewizyjny, serial telewizyjny, to oglądałem go w telewizorze i chyba zaraz po tej premierze, czyli lata 70., początek lat 70. No i Ewa Wiśniewska.
No właśnie miałem powiedzieć, że tak naprawdę to wystarczy, żeby nas zachęcić do obejrzenia filmu. No nie będziemy się tutaj krygować, że jest inaczej, bo pani Ewy Wiśniewskiej nie da się nie uwielbiać. Doktor Ewa to serial z 1970 roku w reżyserii Henryka Kluby. To serial o tytułowej doktor Ewie Lipskiej, młodej lekarce, która tuż po ukończeniu studiów medycznych, mimo propozycji ciekawszej zawodowo pracy w Warszawie, wybiera pracę lekarki na wsi. No i ona właśnie zderza się tam troszeczkę z takim dystansem miejscowych, szczególnie na samym początku, choć oczywiście z każdym kolejnym odcinkiem przekonuje ich do siebie. Ona sama pochodzi z dużego miasta, a osiada w małej miejscowości w Międzyborzu, koło Gorzkowic, i rozpoczyna tam
prowadzić większą świadomość higieniczno-lekarską,
medyczną. Bardzo ciekawe zresztą.
Pierwszych ról tam się pojawia niejaki Krzysztof Stroiński też w jednym z odcinków.
Dokładnie, jako zresztą taki troszkę taka nie do końca czysta postać, że tak powiem.
Znaczy pozytywna, ale potrafił się, że tak powiem, nawrócić na dobrą stronę.
Tak, potrafił się nawrócić, dokładnie. Już wspomniałem o reżyserii Henryka Kluby. Za scenariusz odpowiadali Jan Laskowski i Wilhelmina Skulska. Odcinków było 9. Każdy trwał mniej więcej około 40 minut, zatem tak naprawdę w jeden weekend, jeśli Państwo mają wolny weekend, jakąś wolną sobotę, może wolną niedzielę, jak będzie już zimniej, to można spokojnie sobie nawet na dwa weekendowe wieczory rozłożyć oglądanie takiej doktorewy. Zresztą ja tak oglądałem właśnie w tym roku po raz pierwszy. I podszedłem do tego serialu właściwie na zasadzie takiej, że no, wiedziałem mniej więcej, o co w serialu chodzi. Znałem część aktorów, dużą część aktorów, którzy się tutaj pojawiają, czy to w pierwszo, czy w drugoplanowych rolach, czy nawet w rolach takich epizodycznych. A tych aktorów, no szczególnie jeśli chodzi o serial, no to jest to naprawdę mnóstwo i moglibyśmy wymieniać. 1970 rok to był
Ja mogę wymienić kilku.
Proszę bardzo, bo na pewno jesteś przygotowany.
No to w pierwszym odcinku między innymi pojawia się Wiesław Dymny. Jest Janusz Kłosiński w pierwszym odcinku. Andrzej Zaorski. Ryszard Pietruski. W drugim odcinku pojawiają się, no jest tutaj pielęgniarka Jolanta Lotte.
Tak.
Ale też jest Lech Ordon, Franciszek Pieczka. Też wspomniany wcześniej Ryszard Pietruski, Bogusław Sochnacki. Bogusław Sochnacki to zaraz mi się kojarzy z takim serialem dla dzieci rysunkowym o cypisku.
A wiem o co chodzi, wiem o co chodzi.
Czeski taki, taka dobranocka czeska była. I jeszcze, no wielu wspaniałych aktorów, tutaj jest także Zdor, jak dobrze sobie przypominam. W jednym z odcinków jest Jan Nowicki, się pojawia. Wielu, Mieczysław Zdor, tak jak powiedziałem. Igor Śmiałowski chociażby. A także Edmund Fetik, chyba w jednym z pierwszych odcinków.
Tak, nazwisko Edmunda Fettinga myślę, że do tej pory wywołuje niemałe ciarki, bo to był bardzo charakterystyczny aktor o niezwykłym głosie. Ja mam taką listę postaci, którym głosu, no powiedzmy, zazdroszczę, jeśli mogę tak powiedzieć.
Przepraszam, to jeszcze te efekty mojego przeziębienia. Krzysztofie, przypomniał mi się tytuł tego filmu rysunkowego, bo jak mi się przypomniał, to od razu muszę powiedzieć, bo później zapomnę. Rumcajs.
Oczywiście, że Rumcajs. To jeszcze w czasach mojego dzieciństwa Rumcajs był często prezentowany i pamiętam, że ja go oglądałem. Zresztą, kiedy zapuściłem już brodę i czasami ona za mocno już się rozrosła, no to właśnie często na mnie wołali Rumcajs, szczególnie w pracy, więc jak najbardziej Rumcajs, i że ja też mogłem to zapomnieć. To doktor Ewa, rok 1970. Premiera w lutym 71 roku. Jakie jeszcze tytuły masz na podorędziu?
No to wydaje mi się, że tutaj o Układzie Krążenia można powiedzieć. Serial, który nie był eksponowany za bardzo. Myślę, że niedoceniany ten serial.
A ja powiem jeszcze więcej. Gdyby nie ty, ja bym o tym serialu nie wiedział. Ja zacząłem go sobie oglądać w tym tygodniu. No już gdzieś tam w drugim odcinku, ale opowiedz o historii tego serialu, bo pierwszy odcinek przynajmniej jest taki długi, trwa ponad godzinę 20, zdaje się. No i on miał być tak naprawdę filmem, a nie serialem. Ta historia z pierwszego odcinka miała być takim oddzielnym filmem, ale coś się wydarzyło i jednak postanowiono, by Układ Krążenia, czyli scenariusz Aleksandra Milkowskiego, stał się serialem. Takim 7 bodajże odcinkowym, jeśli dobrze pamiętam. To długie odcinki. Tak. Wszystkie te odcinki takie długie, co bardzo jest dobre, bo można spokojnie daną historię najpierw wprowadzić w nią, później rozwinąć, opowiedzieć w pełni, no i odpowiednio zakończyć. I pierwszy odcinek był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o główne postacie, no to tutaj oczywiście Edward Lubaszenko, który gra doktora Romana Bognara. Jego syna zaś gra młodziutki wówczas Cezary Morawski. Ja przyznam szczerze, że na początku pana Cezarego nie rozpoznałem. On miał wówczas ile? 23-24 lata, kiedy film był kręcony. No i Cezarego Morawskiego oczywiście bardziej poznałem po głosie. No poza tym, jeśli chodzi o tego aktora, to jesteśmy przyzwyczajeni do jego brody właśnie, bo on przez wiele lat swojej kariery, swojego życia brodę nosił, a tutaj jeszcze taki młokos. Sam serial w reżyserii Andrzeja Titkowa, czyli twórcy filmowego, którego znamy przede wszystkim jako twórcę znakomitych filmów dokumentalnych. Jeśli dobrze pamiętam, to Andrzej Titkow studiował na jednym roku z Krzysztofem Kieślowskim i oni tutaj właśnie byli takimi mocnymi motorami, jeśli chodzi o film dokumentalny, bo przecież Krzysztof Kieślowski od filmu dokumentalnego swoją karierę rozpoczynał. No ale potem przyszedł taki moment w karierze samego Kieślowskiego, że stwierdził, że za bardzo jako twórca filmowy i film jako część sztuki za bardzo jest w stanie nie tyle wnikać w życie bohaterów danego filmu, ale wręcz mieć wpływ na nie. I postanowił wtedy ruszyć i zaczął tworzyć filmy fabularne. To a propos Krzysztofa Kieślowskiego oczywiście, a my chyba przejdziemy jeszcze dzisiaj do jednego tematu, który gdzieś tam nam się kręci. Zobaczymy za chwilkę, ile jeszcze czasu nam zostało. Jeszcze chyba troszeczkę tego...
Miałem powiedzieć coś na temat układu krążenia.
Tak, właśnie, a ja się tutaj rozgadałem na temat poboczny.
No początkowo to powstał film telewizyjny jako jedna forma prezentacji, czyli film nazywał się Wysoka Góra, to jeszcze nie był serial Układ Krążenia. Ten film Wysoka Góra został wyemitowany w lipcu w 1977 roku, ale w związku z tym, że na tyle dobrze został przyjęty przez publiczność i przez osoby decydujące o tym, jakie filmy są kierowane do dalszego rozpowszechniania czy do produkcji, zrealizowano cały serial Układ Krążenia, a Wysoka Góra stała się jego pierwszym takim odcinkiem wprowadzającym w te zagadnienia lekarsko-socjologiczne,
społeczne, tak.
Interakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę serial na tamten czas, jak dobrze pamiętam, to bardzo dobrze oddawał to środowisko lekarskie, powiedziałbym tak, pacjentów, lekarzy. Później kolejne odcinki przerzucały głównego bohatera, doktora Bognara, w różne tereny w związku z sytuacją, jaka miała miejsce w pierwszym odcinku, o której tej sytuacji oczywiście nie będę Państwu mówił.
Tak, bo być może Państwo, ktoś z Państwa nie widział nigdy tego serialu. Ja sam jestem dopiero w trakcie, przyznam, ale myślę, że to jest historia, w którą zdecydowanie warto się zagłębić i zupełnie niesłusznie ten film jest.
Obraz przedstawia ten film obraz lat 70., drugiej połowy lat 70. Polski, tej Polski małomiasteczkowej, wsi, to co się tam działo, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, problemy duże i że ten film został, że tak powiem, przekazany do rozpowszechniania, czy pokazywany w telewizji bez odsyłania na półkę, no to powiem szczerze, że to jest dość dziwne, no.
Tak.
Bo jest bardzo, powiedziałbym, szeroki zakres pokazywania tego, co rzeczywiście i nie było popularne dla kierowniczej partii
w tamtych czasach, prawda?
No, z całą pewnością nie było. Z jednej strony dziwi, że ten film nie wylądował na półce, ale z drugiej szkoda, że taki zapomniany jest, bo przecież są seriale z tamtego czasu, które przypomina się z nużącą wręcz regularnością, a są takie, które gdzieś tam, no, trzeba troszeczkę poszukać, pogrzebać, żeby je w ogóle odkryć. Układ krążenia Andrzeja Titkowa ze scenariuszem Aleksandra Minkowskiego to 1978 rok. To co, Andrzeju?
Teraz troszkę muzyki.
Teraz troszkę muzyki, może muzyki z filmu zatytułowanego Motyle. Myślę, że będzie okazja jeszcze do tego filmu sięgnąć, a tak się składa, że dosłownie kilka dni temu, spoglądam jeszcze w kalendarz dla pewności, kilka dni temu swoją premierę miała płyta z muzyką właśnie do filmu Motyle. Muzykę tę stworzył mistrz Andrzej Korzyński. Maleńki fragment z filmu Motyle, a my za chwilkę powracamy. Muzyka z filmu Motyle, no, filmu bardzo ciekawego, który teoretycznie skierowany jest do młodzieży, ale jak to często bywało w przypadku filmów Janusza Nassvetera, on podejmuje tak naprawdę jak najbardziej dorosłe tematy i dorosłe problemy. Myślę, że Andrzej tutaj będzie chętnie opowie o tym filmie sprzed już ponad 50 lat.
To znaczy, ja ostatnio tego filmu, przyznam się szczerze, nie oglądałem, chociaż polecałem tobie, żebyś obejrzał.
No, ja go oglądałem chyba tygodnie temu. Nie, w ubiegłym tygodniu go oglądałem.
A ja obejrzałem go rok 73, to był w maju w 1973 premiera w kinach, bo to nowy film, kolorowy zresztą, barwny. To musiały być też lata 70. i chyba jeszcze pierwsza połowa lat 70. Ale to jest, jak sobie dobrze przypominam, taka opowieść o pierwszych takich miłosnych nadziejach, rozczarowaniach dwunastolatków, czyli taki dwunastoletni Edek, który przyjeżdża na wakacje do swojej cioci i tam poznaje swoich rówieśników, między innymi Monikę.
No właśnie.
Tego Edka zagrał świetnie zresztą Roman Mosior, natomiast Monikę Bożena Fedorczyk. Roman Mosior to jest taki dziecięcy aktor, którego Państwo na pewno kojarzą z wielu seriali dla dzieci, przede wszystkim. Abel, twój brat, to był jego pierwszy film, ale potem Wakacje z duchami na przykład, gdzie grał Perełkę. W Dzięciole, no to już film nie dla dzieci, ale świetnie zagrał rolę Pawełka, syna pana Waldka. No i Samochodziki Templariusze z 1971 roku. No i właśnie w tych Motylach pełnometrażowy film, którym dał naprawdę pokaz swojej nieprzeciętnych zdolnej możliwości.
Tak, i bardzo, natomiast, bardzo naturalnie w ogóle wypadła, mam wrażenie, cała ta młodzież.
Podobnie, tak mi się wydaje, podobnie Bożena, ta Bożena Fedorczyk, którą odkrył Janusz na sweter. Ona wystąpiła w Motylach, ale zaraz później w takim filmie Nie będą cię kochać z 1973 roku, także na swetera. A jeszcze w 1976 roku pojawiła się w dramacie hiszpańsko-brazylijskim. No i zrezygnowała, mimo że miała
propozycje,
umiejętności aktorskie, zdolności. Jednak zrezygnowała z aktorstwa, wyszła za mąż, ma dwóch synów.
Tak, ale dodajmy, że za swoją rolę w Motylach w 1975 roku dostała nagrodę Domu Kultury Karadzicz w Belgradzie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Fest. Zatem nasze filmy niekiedy, również takie nieoczywiste, były zauważane za granicą. Roman Mosior nieco więcej tych ról miał, no i w każdej wypadał znakomicie. No, tak jak mówiłem, bardzo naturalnie grał, a jednocześnie niezwykle przekonująco. No i właściwie cała ta pierwsza połowa lat 70. to była właśnie jego praca filmowa. No a później przyszła już niestety dorosłość
No, pojawiły się inne rzeczy, może dla tej pani ważniejsze. No i może nie widziała się w aktorstwie tak do końca. Bo nie każdy, kto ma akurat predyspozycje, sam wewnętrznie chce być aktorem, prawda? Bo to jest ciężka praca tak naprawdę, i fizyczna, i psychiczna.
Otóż to, a szczególnie jeśli ma się taki talent i potrafi się tak mocno wejść w rolę, no to gdzieś tam to jednak zostawia, szczególnie w takim młodym umyśle, zostawia jakiś ślad z całą pewnością.
To nie jest takie proste wszystko.
Wspomnijmy jeszcze, o czym w ogóle są Motyle, bo my tutaj się rozgadaliśmy na temat bohaterów. A jest to opowieść o pierwszych miłosnych nadziejach i rozczarowaniach. 12-letni Edek przyjeżdża na wakacje do ciotki Heli, mieszkającej nad jeziorem. Tam poznaje grupę swoich rówieśników, a wśród nich uroczą Monikę. Spacerują po lesie, chodzą na plażę, jednak znajomość kończy się, gdy Monika zostawia Edka dla Alka, który ma bogatych rodziców, a zakochana z kolei w Edku Honorka zdradza mu tajemnicę Moniki. Zatem, no niby młodzieżowa opowieść, ale intrygi już jak najbardziej dorosłe. Wspomnieliśmy już o Romanie Mosiorze i Bożenie Fedorczyk, czyli dwojgu głównych aktorów. Poza nimi jeszcze Grażyna Michalska, Piotr Szczerkowski, Bogdan Ichzdebski, Krzysztof Sierocki, Ilona Stawińska, ale także dorośli aktorzy jak Mieczysław Czechowicz, Jolanta Bohdal, która znowu nam się pojawia. Również sam reżyser Janusz Nasweter się pojawił w tym filmie, także Tadeusz Schmidt czy Andrzej Boczula. No i film otrzymał m.in. nagrodę specjalną jury na lubuskim lecie filmowym, a także na festiwalu, międzynarodowym festiwalu młodego widza Ale Kino. Tam Złote Koziołki i Złota Statuetka na Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Teheranie. No tak jak mówiłem, film młodzieżowy, tematy jak najbardziej dorosłe, dojrzałe i niełatwe, szczególnie dla młodego człowieka. Bardzo ciekawy film, który oczywiście z Andrzejem polecamy. Rok 1975. drugi. Spoglądam sobie, ile jeszcze mamy czasu i jeszcze chwilka nam została do końca audycji. Ty, Andrzej, zapewne pierwszy raz ten film widziałeś w telewizji dopiero pewnie, tak?
Nie, w kinie. Ja byłem na tym filmie w kinie.
W kinie.
No jeszcze nie byłem wiele starszy od głównych bohaterów.
No właśnie, tak, też tak sobie pomyślałem, więc
jak najmniej. Nie było do 18 lat, więc mogłem spokojnie wejść.
No tak, nie musiałeś przemykać pod okienkiem kasowego kina.
A różne były sposoby, żeby się, że tak powiem, na te filmy. No kiedyś to były filmy od 9, od 11, od 14 i od 16 i od 18. Taka była chronologia w kinach. Od siedmiu na pewno, bo to były też poranki, no to były bez ograniczenia, ale od 7, od 11, od 14, 16 i od 18.
No, to taki mocny podział dosyć, ale jak sam mówisz, no, trzeba było czasem kombinować, ale wiadomo, to już tyle lat minęło, że już nikt nie pamięta, prawda?
Ale powiem ci tak, że zawsze była w tym kinie, do którego ja chodziłem, zawsze była taka pani bileterka, przed którą się nie dało nic ukryć, także...
Ach, czyli taka, że tak powiem brzydko, służbistka wręcz.
Także nie przepuściła, jeżeli gdy miałeś 11 lat, to cię na pewno nie puściła na film od lat tam 14 czy od 16. To nie było mowy nawet.
No nie zawsze jest łatwo, co zresztą film Motyle również pokazuje. Janusz Nasweter, no znakomity twórca właśnie kina młodzieżowego, ale z takim nastawieniem traktowania młodych bohaterów i młodego widza, traktowania go jak najbardziej poważnie, bo dużo poważnych tematów w jego filmach się pojawiało. A jeśli chodzi o samego Nasfetera, to on oczywiście nie tylko filmy dla dzieci i młodzieży, jak choćby wspomniany już przez ciebie Abel, twój brat, ale również znakomity Zbrodniarz i Panna z 1963 roku. Prześwietna historia, taka troszeczkę kryminalna, z Ewą Krzyżewską i Zbigniewem Cybulskim w rolach głównych.
Nawet bym powiedział bardzo kryminalna.
Bardzo kryminalna.
Kryminalno-sensacyjna i z elementami thrillera.
Tak, szczególnie takiego... Szczególnie, no nie będziemy zdradzać, więc im dalej płynie akcja filmu, tym bardziej robi się dość duże napięcie w samym filmie. A jeśli chodzi o Janusza Nasfetera, no to jeszcze znakomity film Niekochana z 1966 roku. Film z muzyką Krzysztofa Komedy zresztą. A wszystko zaczęło się jeszcze w latach 50. Z filmem Małe Dramaty, a właściwie dwiema częściami tegoż, stworzonymi przez Janusza Nasfetera. Ostatni film zaś, rok 1977 i Królowa Pszczół. Mam wrażenie, że gdzieś już nam ten tytuł się przewinął. My będziemy powolutku, ale to powolutku kończyć. Sięgniemy sobie jeszcze do małego fragmentu muzyki z filmu Motyle. Muzyki, która dosłownie kilka dni temu miała na płytach kompaktowych swoją premierę, a oczywiście za tę premierę odpowiedzialny nie kto inny jak Gad Records. No i muzyka Andrzeja Korzyńskiego przez najbliższe 4 minutki. czas nas goni nieobłaganie, a chcieliśmy Państwa wprowadzić właściwie w temat filmu, który tak naprawdę no, spontanicznie nam do głowy przyszedł, właśnie żeby zająć się nie tyle tym jednym filmem, czyli Zbrodniarzem i Panną, ale nie wiem, czy słowo seria jest tu dobre, ale kilkoma filmami, które łączy postać twórcy książek, na podstawie których te filmy powstały. To tutaj oczywiście oddaję głos Andrzejowi, on więcej opowie, o kogo chodzi i o kim będziemy za tydzień rozmawiać.
Chcieliśmy Państwu zaproponować cykl tak opowieści o książkach Joe Alexa, czyli Macieja Słomczyńskiego, który napisał właśnie książki Zbrodniarz i Panna. Napisał też Gdzie jest trzeci król i Ostatni kurs. Te wszystkie pozycje książkowe zostały też przeniesione na ekran. Jest autorem scenariuszy również do tych filmów i byłoby ciekawie, myślę, gdybyśmy sięgnęli po jakiejś tam przerwie, bo o takich filmach kryminalnych, polskich filmach kryminalnych, zresztą zawsze towarzyszyła im bardzo ciekawa muzyka, opowiedzieć przy naszym następnym spotkaniu.
A za dzisiejsze będziemy już dziękować. I znowu my planując nasze sobotnie spotkania w Prokontrze, mamy zarysy tematów, są pewne tematy, które sobie oczywiście przygotowujemy, ale czasem, tak jak teraz, zupełnie spontanicznie kierujemy się później w zupełnie inną stronę i dzięki temu mamy już podstawę do naszego następnego spotkania. A za dzisiejsze wydanie audycji Prokontra dziękuję Andrzej Kusy
i Krzysztof Kosiński. Dziękujemy.
Kłaniamy się nisko i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.